Przed naszym mikrofonem pan Hubert Zawistowski, rzecznik ełckich strażaków. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Rozmawiamy o bezpiecznych wakacjach w takim nieco szerszym ujęciu, bo i na lądzie, i na wodzie, i w powietrzu trochę też. Rozmawiamy dzisiaj o tym, bo ostatnio pogoda szaleje, klimat szaleje, tak? A pogoda jest bardzo zmienna, czego zresztą doświadczamy coraz mocniej. Porozmawiamy sobie dzisiaj, jak zachować się w określonych sytuacjach. Więc pierwsza sprawa, woda, powódź, intensywne opady deszczu. Coś, czego wczoraj Suwałki doświadczyły, Ełk, rok temu. Jakie zasady bezpieczeństwa powinny obowiązywać w takim przypadku? Na co się przygotować?
Jeżeli mówimy o gwałtownych opadach deszczu i silnych wiatrach, to przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć ruchome przedmioty na balkonach, na tarasach, wszystkie luźne elementy, typu jakieś większe doniczki z kwiatami, jakieś pergole, żagle, parasole, trzeba po prostu pozwijać, zabezpieczyć je, najlepiej schować do wnętrza budynku. Trzeba pamiętać również o trampolinach, które dość często teraz pojawiają się na podwórkach przy domokach jednorodzinnych, żeby te przedmioty po prostu pod wpływem silnego wiatru nie zostały porwane. Zdarzały się nawet przypadki, że słabo przykotwiczone blaszane garaże zostały gdzieś przesunięte czy zabrane z posesji przez wiatr. Tutaj no, siły natury działają bardzo gwałtownie, bardzo dynamicznie i w takich przypadkach te wszystkie przedmioty potrafią działać jak pociski. Tak? Mówimy tutaj o tym, że wiatr je po prostu zabiera, ale mogą też uszkadzać budynki, mogą uszkadzać okna, dachy. Bywały przypadki, że były zerwane dachy na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, więc tutaj no, siła tego wiatru, tego podmuchu jest dość intensywna.
Ale czy my jesteśmy w stanie w ogóle się przed tym w jakikolwiek sposób obronić? Ja wiem, że warto zrobić sobie jakiś tam przegląd przed sezonem, powiedzmy w cudzysłowie, huraganowym. Przegląd tego, jak ten dach u nas wygląda, czy nie ma gdzieś tam jakichś poluzowań i tak dalej, czy jak ten garaż. Ale czy w jakiś sposób można się zabezpieczyć przed tym?
Tutaj przede wszystkim musimy dbać o to, żeby cały budynek i jego okolica była sprawna technicznie. Tak? Tutaj każdy budynek w zasadzie powinien podlegać kontroli przynajmniej raz na 5 lat, jeżeli chodzi o te przepisy, które wynikają z prawa budowlanego, z ustawy prawo budowlane, jak również bieżącej konserwacji i przeglądów instalacji. Jeżeli mówimy o instalacji chociażby elektrycznej, to jest raz na 5 lat. Jeżeli mówimy o przeglądach instalacji wentylacyjnej czy kominowej, no to tutaj raz do roku powinna taka instalacja być przebadana przez kominiarza. To samo dotyczy elementów zewnętrznych budynku, tak? Zarówno elewacji, fundamentów, dachu, rynien, poszczególnych elementów, które w sposób może nie tak koniecznie techniczny, jak te wszystkie instalacje.
Ale jeżeli na przykład taka rynna się rusza, to warto ją przymocować, nie odkładać tego na jutro, pojutrze, po pojutrze.
Zgadza się. To, że zacieknie gdzieś na elewacji, to jest zupełnie odrębny temat, natomiast w przypadku takich silnych podmuchów wiatru, czy zwisająca dachówka, czy poluzowana rynna, czy jakiś kawałek obróbki blacharskiej na dachu, który jest niedobrze przymocowany, czy uległ po prostu gdzieś przy poprzednich wiatrach jakiemuś poluzowaniu, może powodować dość duże zagrożenie. No tutaj mamy przypadki chociażby z naszej działki, tak, jeżeli chodzi o te działania interwencyjne. Mamy wyjazdy po takich silniejszych wiatrach, zarówno do oderwanych obróbek blacharskich, jakichś wiszących desek na dachach, na budynkach wielorodzinnych, jednorodzinnych, banery reklamowe, które są wolnostojące, czasami też zarówno z blachy, jak i te takie z tych elementów takich pędekopodobnych są pozrywane, ponadłamywane, wiszą gdzieś nad chodnikami. Nie mówię tutaj już w ogóle o konarach drzew, tak? Tutaj,
albo o całych drzewach powalonych.
Albo o całych drzewach. No tutaj, tak jak wcześniej wspomniałem, siła, jaką niesie ze sobą taki żywioł, jakim jest burza czy wiatr, te silne podmuchy wiatru potrafią oddziaływać na wszystkie elementy, zarówno infrastrukturalne, jak i na środowisko naturalne, chociażby w postaci tych drzew i połamanych gałęzi.
Powodzie to nam chyba tutaj raczej nie grożą. Ełk jest tak pięknie położonym miastem. Zresztą w ogóle tutaj Mazury. My chyba nie doświadczyliśmy.
My jesteśmy przyzwyczajeni do wody, bo mamy dużo jezior dookoła, mamy rzeki, więc z tą wodą czujemy tak jakby na co dzień. Natomiast no, tutaj kwestia tak jakby do samej definicji powodzi. Tak? Jeżeli mówimy o takiej powodzi w rozumieniu takim, jak kojarzymy chociażby z telewizji, co się działo na południu Polski chociażby w zeszłym roku, tak? Takie powodzie gwałtowne, gdzie zalane są hektary obszarów pod wodą, no to tutaj nie mamy takich zalewów zalewowych. Natomiast mogą nam grozić takie powodzie nawalne, czy chociażby związane właśnie z tymi intensywnymi opadami deszczu. To, co doświadczyliśmy w Ełku właśnie w zeszłym roku, w sierpniu, półtorej godziny deszczu, a działania, interwencje strażaków trwały od godziny 16, skończyły się grubo po 24. W ciągu tego popołudnia, w zasadzie niedzielnego wtedy, mieliśmy ponad 80 interwencji, zgłoszeń, jeżeli chodzi o same przypadki podtopień, czy zalanie piwnic, parkingów, ulic, a interwencji mieliśmy ponad 50. Przykład chociażby z wczorajszej doby, gdzie w Sowałkach też po takiej krótkiej, intensywnej nawałnicy tam spadło około chyba 40 kilku milimetrów deszczu na metr kwadratowy. To działania strażaków to w granicach 85 interwencji już do godziny 18:15, więc no tutaj ogrom pracy wykonany przez ratowników, przez służby, bo tutaj nie tylko strażacy, ale też służby miejskie działają, policja, kierują na objazdy na tych zalanych ulicach, służby miejskie sprzątają gałęzie, pomagają w pompowaniu wody. Więc no, ogrom ludzi zaangażowanych, sztab kryzysowy został powołany w Suwałkach, żeby tą sytuację opanować. No a wystarczyło, tak jak mówię, dosłownie półtorej godziny deszczu i mamy sytuację, w której praktycznie całe miasto z każdej strony ma problemy związane właśnie z wysokimi stanami wody i z tą kanalizacją deszczową, która nie radzi sobie
tak,
z takimi
deszczami. Nie jest w stanie tego wszystkiego odebrać.
Dokładnie.
No tak, ale też kanalizacja musi być stale konserwowana, utrzymywana.
Tak jak
utrzymywana jej
instalacje.
Drożność. Tak,
dokładnie.
Podejrzewam, że tutaj też chyba parę czynników zawiodło, przynajmniej zresztą takie informacje.
W przypadku takich nawalnych deszczy, no tutaj ciężko mówić, ciężko się przygotować, tak, jeżeli chodzi te elementy infrastrukturalne na takie intensywne opady, bo one są przewidziane na zasadzie takiej, że mamy doświadczenia z dziesięciolecia, ze stulecia, tak, jeżeli chodzi o tę intensywność opadów. Mamy statystyki, które są prowadzone, jeżeli chodzi o Instytut Gospodarki Wodnej i Meteorologii. I na podstawie tego są później przygotowywane zarówno polskie normy, jak i inne przepisy, które określają nam, w jaki sposób mamy się przygotować. Tak? No tutaj mogę się odnieść chociażby do prawa budowlanego i stref przemarzania gruntu. Tak? My jesteśmy w tej części północnej Polski, północno-wschodniej, gdzie te przemarzanie tego gruntu jest na najwyższym poziomie, tak? Do tego 1,40 m, bo tutaj teoretycznie przynajmniej ta zima powinna trwać najdłużej. I do takich głębokości powinny być przygotowane zarówno fundamenty, jak i instalacje na zewnątrz budynku. Pozostała część Polski mieści się zupełnie w innych klasach. Tutaj są troszeczkę łagodniejsze te przepisy. Natomiast jeżeli chodzi o te wody opadowe, no nie jesteśmy w stanie tutaj przygotować się na bardzo intensywne opady, bo te instalacje też są przygotowywane pod określone wzorce ze statystyk. I w przypadku takich bardzo mocno intensywnych opadów może być problem właśnie z tym, żeby ta instalacja potrafiła taką dużą ilość wody odebrać.
No i przede wszystkim chyba najważniejsza sprawa w tej sytuacji, nie ignorujmy ostrzeżeń, bo bardzo często jest tak, że dostaję ten alert RCB czy z jakiejkolwiek innej aplikacji, bo żyjemy w XXI wieku i to jest błogosławieństwo akurat, że możemy być informowani, ostrzegani na bieżąco, że ta sytuacja pogodowa jest na bieżąco monitorowana, więc na wszelki wypadek, nawet dostajemy taki alarm, ale patrzymy w niebo, akurat nic nie ma, nie będę się tym przejmował. I to jest chyba duży błąd.
Zgadza się. Tutaj to społeczeństwo cyfrowe, które mamy, ma dostęp do szerokiej informacji. Zarówno jeżeli chodzi o takie własne poszukiwania, tak, mamy dostępność, jeżeli chodzi o zarówno wiatr, opady, o stany wód, jeżeli chodzi o rzeki. I tutaj te informacje warto śledzić na bieżąco, no trzeba tylko wiedzieć, gdzie ich szukać. Natomiast dodatkową tak jakby ścieżką jest to właśnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa i te alerty RCB, które przychodzą SMS-ami, gdzie system jest zbudowany w ten sposób, że właśnie po takim komunikacie z INGW, po takim ostrzeżeniu, powinno to trafić do mieszkańców na określonym terenie. Tak? Tutaj mieliśmy przykład chociażby z poprzednich dwóch tygodni, gdzie przez południowo-zachodnią, centralną Polskę przetaczały się takie duże nawałnice i tutaj cały czas służby były w gotowości, cały czas monitorowały tą sytuację, alerty były wysyłane odpowiednio wcześniej. tylko trzeba wiedzieć, co z takim alertem zrobić, tak? I tak jak tutaj pan wspomniał, dostęp do informacji mamy. Kwestia niebagatelizowania tego. To, że teraz świeci słońce, to nie oznacza, że za 3, za 5, za 7 godzin nie będziemy mieli tutaj jakiejś burzy, która spowoduje jakieś poważniejsze awarie, jeżeli chodzi o budynki, czy uszkodzenia chociażby samych drzew.
I ważne to jest też szczególnie, kiedy wypoczywamy nad wodą, bądź też już na samej wodzie, bo strażacy uczestniczą także w akcjach ratowniczych, których jest coraz więcej, dotyczących sprzętu pływającego. Więc jeżeli uważamy się za prawdziwego wilka morskiego i uważamy, że wszystkie symptomy pogodowe znamy na pamięć, to jednak mimo wszystko nie lekceważmy tego, bo szkwał może przyjść, zresztą mieliśmy tego przykłady, dosłownie znienacka, dosłownie znikąd. To jest tak jak grom z jasnego nieba.
Zgadza się. Ta pogoda pokazuje, że w ostatnim czasie ta sytuacja meteorologiczna potrafi zmieniać się bardzo dynamicznie. I tutaj zarówno te silne podmuchy wiatru, jak i intensywne deszcze, często nawet z gradem, gdzie występują on tylko lokalnie, tak, bo ostrzeżenie mamy chociażby dla powiatu, dla województwa, dla poszczególnych regionów kraju. Natomiast okazuje się czasami tak, że na przykładzie samego Ełku mamy jakiś intensywny deszcz, widzimy, że chmury się zbierają, idą w naszą stronę. Okazuje się, że na przykład dzielnica Baranki jest kompletnie zalana, tam pada intensywny deszcz, a Suwalska czy tutaj Konieczki patrzą na te chmury, przecież to nic nie pada. Tak? No tutaj nawet na takim krótkim odcinku widać te różnice. A w przypadku takich większych, bardziej intensywnych opadów, no to musimy się spodziewać tego, że możemy zarówno w domu, w mieszkaniu, w mieście, jak i na wodzie spotkać takie warunki atmosferyczne, które będą nam zagrażały nam, naszemu bezpieczeństwu, naszemu życiu.
No właśnie, a kiedy nas już to dopadnie? Jesteśmy wędkarzami, jesteśmy żeglarzami, czy motorowodniakami, jesteśmy na skuterze, na żaglówce, czy też na rybkach. I dopadnie nas to na wodzie. Czy my możemy w jakiś sposób zminimalizować prawdopodobieństwo chociażby uderzenia pioruna? Bo wiadomo, jesteś na łódce wędkarskiej, są tam urządzenia elektryczne, to przyciąga chociażby zwykły akumulator, czy wędka uniesiona w górę, to też jest taki ściągacz piorunów.
Piorunochron, dokładnie. Chociaż tutaj ciężko mówić, że chroni.
No tak, ale ściągacz na pewno.
Tak, zdecydowanie. Tutaj jeżeli chodzi o...
Spłynąć do brzegu niby, tak, ale jak najszybciej.
To jest najprostszy sposób, najbezpieczniejszy, bo w momencie, kiedy widzimy, że pogoda zaczyna się zmieniać, najlepszym sposobem na zapewnienie sobie własnego bezpieczeństwa jest dopłynięcie do brzegu, przymocowanie tej łódki. W przypadku żaglówek zwinięcie żagla, jeżeli jest możliwość złożenia masztu, to jak najbardziej. Pamiętamy przy wędkarzach, tak, oczywiście...
Odłączenie akumulatora.
Odłączenie urządzeń elektrycznych, czyli akumulatora, sondy i wędki najlepiej, gdyby znajdowały się albo złożone, albo na płasku, żeby nie wystawały gdzieś...
Bo to jest chyba właśnie taki największy błąd, że trzyma się jednak tą wędkę w górze, a
zgadza
wtedy
piorun
ma w co trafiać.
Dokładnie tak. Natomiast większość tych wędek jest wykonana z włókna węglowego, które bardzo dobrze przechodzi prąd elektryczny, więc tutaj sami się po prostu narażamy na to, że to prawdopodobieństwo uderzenia pioruna w taką łódkę może być zwiększone. Natomiast tak jak jeżeli chodzi o te zasady bezpieczeństwa, no to najlepszy sposób to jest dopłynięcie do brzegu, przymocowanie tej łódki, żeby wiatr jej nie porwał na brzegu, zwinięcie całego sprzętu, schronienie się najlepiej w budynku, jeżeli mam taką możliwość. Trzeba też pamiętać o tym, żeby w przypadku przebywania na żaglówce chociażby, tak, czy na jakiejś łódce motorowodnej, w przypadku takich silnych wiatrów na wodzie, nie znajdować się pod podkładem takiej łódki, ponieważ w momencie wywrócenia tej łódki zagrażamy własnemu bezpieczeństwu, bo sami sobie robimy po prostu pułapkę. Łódka, która się odwróci, stanowi dla nas śmiertelne zagrożenie. Jeżeli będziemy znajdować się w środku w kabinie, będziemy mieli problem, żeby się po prostu z tej łódki wydostać. Jeżeli chodzi o sprzęt pływający, za każdym razem, kiedy wypływamy, czy to będzie kajak, motorówka, żaglówka, skuter, trzeba pamiętać o tym, żeby mieć kapok. Zwłaszcza jeżeli mamy na pokładzie dzieci, one powinny być ubrane w te kapoki, one powinny być dostosowane do wagi,
no właśnie, panie
Barcie,
bo tutaj
i zacięte.
No właśnie. Zazwyczaj przyznam, że i ja tak robię. Te tak zwane kapoki, to służą w przypadku wędkarzy najczęściej jako siedzenie. Nie widziałem jeszcze żadnego wędkarza autentycznie w kapoku, chociaż obowiązkiem jest posiadanie takowego, co dziwne.
I używanie. I nie tylko posiadanie,
tak,
ale używanie.
Ale akurat w przepisach jest, że używanie, więc kontrolerzy chociażby nie zwracają zbytnio na to uwagi. W ogóle zastanawiam się, dlaczego jest obowiązek kapoku, a dlaczego nie ma obowiązku koła ratunkowego. Posiadanie to jest chyba największa bzdura z tego wszystkiego, którą ja akurat zdążyłem zauważyć, gdyż koła ratunkowe jesteśmy w stanie użyć zawsze. Natomiast, natomiast kapok i taki nie. Już ja pomijam to, że kapok kapokowi nierówny i są różnice między kamizelką ratunkową a kapokiem. Coś, dokładnie, co cię utrzyma.
Zgadza się.
A coś, co, no właśnie, jaka jest ta różnica?
Podstawowa różnica polega na tym, że...
Bo, że w cenie to na pewno.
W przypadku kamizelki ratunkowej mówimy o tym, że ona poza dopasowaniem do wzrostu i wagi, tak, czyli dopasowania do ciała, do tego, żeby ona mogła, była w stanie unieść ten ciężar danej osoby, ma jeszcze taki kołnierz ratunkowy. Kołnierz, który powoduje to, że po pierwsze unosimy się na tej wodzie w taki sposób, że mamy głowę do góry i możemy się swobodnie na tej wodzie położyć, mogąc swobodnie oddychać. Nawet osoba, która nie potrafi pływać w takiej kamizelce, będzie mogła się unosić na wodzie, przeczekać ten czas, kiedy będą musiały do niej dotrzeć służby, który oczywiście jest potrzebny na to, żeby tam dojechać, zwodować jakiś sprzęt pływający, dotrzeć w to miejsce, gdzie ta osoba się znajduje. I tutaj, jeżeli chodzi o te kamizelki ratunkowe, to jest właśnie ten element, kiedy głowa znajduje się ponad powierzchnią wody i osoba, która nie potrafi pływać, jest w stanie dryfować, tak w cudzysłowie, na wodzie do czasu przybycia pomocy. Jeżeli mówimy o kapokach, to są sprzęty, które powodują tylko to, że unosimy się po prostu na wodzie jak spławik. I to, o czym wcześniej wspomniałem, jeżeli używamy takiego sprzętu zabezpieczającego, on musi być dopasowany do wzrostu wagi.
I atestowany.
Atestowany i musi być przede wszystkim dobrze pozapinany. Tak? W przypadku tych kamizelek mamy zarówno zamki, jakieś spinki z paskami. Jest ten pasek, który utrzymuje kamizelkę na naszym ciele, gdzie mamy, przekładamy go pomiędzy nogami. Tak? Musi on być odpowiednio, mieć odpowiednio dobraną długość, żeby ta kamizelka nam się po prostu nie zsunęła wyżej w momencie, kiedy wpadniemy do wody, żeby ona po prostu spełniała swoje zadanie. I tutaj najważniejsze na tych łódkach, na tych wszystkich sprzętach pływających jest to, żeby z tego sprzętu korzystać. Nie tylko go mieć, ale mieć świadomość, że to jest po to, żeby w sytuacji zagrożenia mogło nam uratować życie albo pozwoliło nam doczekać do czasu, kiedy przybędą do nas służby. I tutaj sam zamysł tak jakby przepisów i obowiązek posiadania tego to troszeczkę za mało. Tutaj trzeba mieć świadomość, w jaki sposób z tego korzystamy, w jaki sposób tego używamy, jak to powinno być zrobione, bo przepis przepisem, wymaganie jest, natomiast świadomość tego, że większość ludzi podchodzi na sprzęcie pływającym do tego, że, no, że jesteśmy tutaj rekreacyjnie, tak? Chcemy wypocząć, chcemy się opalić, chcemy pokorzystać z tej pogody. Po co nam ta kamizelka? No, jak ja będę wyglądał jak budowlaniec, tak, na budowie po tej kamizelce?
W przypadku wędkarzy to przede wszystkim nie da się rzucać, raz, że to bardzo mocno krępuje ruchy.
Stąd, utrudnia.
Stąd w środowisku chociażby jest żywa dyskusja na temat tych kół ratunkowych właściwie, które spełniają zadanie. Nie wiem, może kiedyś ktoś się na tym
pochyli. Wyposażony też w sprzęt bezpieczeństwa, tak? Tutaj zarówno te koła ratunkowe, jeżeli na przykład pływamy na dłuższe dystanse, tak? Warto też mieć ze sobą chociażby bojkę, która w żaden sposób nie przeszkadza, no bo założenie paska przez ramię i płynięcie, gdzie bojka
na właśnie, panie Chłopcze, bojki. One są coraz popularniejsze, tak?
Zgadza się.
I one wydatnie poprawiają nasze bezpieczeństwo, zwłaszcza gdy pływamy długodystansowo, tak? Gdzieś chcemy sobie tam wypłynąć, tak, na akwenie, na którym jest dużo jednostek pływających. To jest wręcz nieocenione.
Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że w momencie, kiedy wypoczywamy nad wodą, to tutaj zarówno miejsca, w których wypoczywamy, czy kąpiemy się, czy używamy tego sprzętu pływającego, kiedy schładzamy się chociażby w wodzie, tak, kiedy pływamy, muszą być też odpowiednio dobrane. Pamiętajmy o tym, żeby nie pływać na jakichś żwirowniach, gliniankach, w miejscach, które nie są w żaden sposób monitorowane, tak? Każde praktycznie jezioro, które nas tutaj otacza, ma miejsca przeznaczone do pływania, ma plaże. Nie na każdych są ratownice oczywiście, natomiast są miejsca, które są przygotowane pod to, żeby ten wypoczynek nad wodą odbywał się w sposób bezpieczny.
Tak, tam jest sprawdzone dno, że nie ma tam żadnych dołów, a ta glinianka, o której pan mówi, tam dno może zmienić się dosłownie z dnia na dzień.
Dokładnie, mogą tam być elementy, które pod wodą są niewidoczne, tak, z zewnątrz, tak jakby z wody, odradzą skoki. do takiej nieznanej, tak, nieznanej wody, dokładnie. Trzeba też pamiętać o tym, że ten wypoczynek nad wodą, trzeba mieć taką świadomość, tak, jak w jaki sposób się tam odnaleźć. Nie wchodzimy bezpośrednio nasłonecznieni, nagrzani do wody. Warto schłodzić wcześniej troszeczkę swoje ciało albo wziąć prysznic, jeśli jest taka możliwość, żeby troszeczkę się ochłodzić. Nie pływamy bezpośrednio po jedzeniu, nie pływamy na czczo, nie pływamy pod wpływem alkoholu.
To przede wszystkim.
Unikamy pływania w miejscach takich, gdzie jest duży ruch, tak, na szlakach tych wodnych, gdzie mamy motorówki, mamy skutery, mamy sprzęt silnikowy, bo to jest dla nas niebezpieczne.
Bo w przypadku żaglówki sternik jest w stanie dostrzec, ale w przypadku skutera, czy też bardziej motorówki, no raczej rzadko.
Zgadza
Sam
się.
Sam wiem, że w tych goglach nie za bardzo widzisz samą głowę gdzieś tam.
Dokładnie tak. Także tutaj też musimy mieć świadomość tego, że nie tylko sprzęt, który powinniśmy posiadać na takim, w cudzysłowie, sprzęcie pływającym, tak, ten sprzęt bezpieczeństwa, czyli kamizelki, kapoki, chociażby te koła ratunkowe, ale też miejsca, w których pływamy, bo to jest niezwykle istotne dla naszego własnego bezpieczeństwa. I trzeba też pamiętać o tym, że czy to będzie kajak, czy motorówka, czy jakakolwiek inna łódka, to jest sprzęt, który powinien być odpowiednio przystosowany do sezonu, odpowiednio zadbany, żeby był sprawny. No, pomijam tutaj zupełnie kwestię chociażby gaśnic na sprzęcie motorówkowym, tak w cudzysłowie, tak?
Czyli tam, a one muszą być.
A powinny być, tak? No, nawet jeżeli chodzi o wędkarzy, tam gdzie używamy silników elektrycznych i akumulatorów, warto byłoby mieć gaśnicę na pokładzie takiej jednostki pływającej, bo takie awaryjne sytuacje też mogą się zdarzyć na wodzie. I mimo tego, że woda nas otacza, z gaszeniem pożaru może już być problem.
No, a na pewno nie gasimy go wodą.
W przypadku, tak?
W przypadku urządzeń elektrycznych.
Dokładnie tak.
No, w przypadku silnika spalinowego wodą też bym raczej nie próbował gasić.
Zdarzają się różne przypadki, tak? No tutaj co innego, jeżeli mówimy o takiej profesjonalnej żegludze śródlądowej, tak? Gdzie mamy osoby z odpowiednimi uprawnieniami, zarówno stermotorzystów, kapitanów żeglugi śródlądowej. Te jednostki są sprawdzane przez odpowiednie służby, urzędy i tak dalej. A co innego, jeżeli mówimy o sprzęcie rekreacyjnym, który wykorzystujemy często bardzo sezonowo tylko, tak, w tym okresie letnim, który ma swoje lata, a świadomość osób, które używają, użytkują czy wynajmują chociażby taki sprzęt, jest bardzo różna. Tak? Tutaj, jeżeli chodzi o pływanie na jednostkach wodnych, no to powinniśmy mieć do tego też właściwe uprawnienia. Tak? Policja kontroluje zarówno stan trzeźwości osób, które poruszają się na takim sprzęcie, jak i stan wyposażenia, jeżeli chodzi o ten sprzęt ratowniczy. Natomiast no, zawsze podstawą jesteśmy my. Nasze bezpieczeństwo zależy od nas, od naszej świadomości. I tutaj, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, samo spełnienie przepisu, że musimy to mieć, to jest jedno. Ale świadomość i używanie tego w sposób rozsądny i posiadanie w z tyłu głowy tego naszego takiego światełka, że skoro zmienia się pogoda, a wiem, że mam chociażby tą kamizelkę ratunkową, to może to jest właściwy moment, żeby ją założyć. Że zaczynamy płynąć do brzegu, dlatego że zmieniają się warunki pogodowe, dlatego że wieje wiatr, to już jest czas najwyższy, żeby już w końcu tego sprzętu użyć.
Ależ my się rozgadaliśmy, ale tutaj jest o czym gadać. Czas nas goni niesamowicie, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze na zakończenie wspomnieli o akcji Bezpieczne Wakacje na przystankach autobusowych, bo pojawiły się specjalne informacje, które w oczekiwaniu chociażby na autobus można sobie przeczytać, zapoznać się.
Zgadza się. Staramy się wychodzić troszeczkę na zewnątrz, tak, poza straż pożarną. Tak jak wcześniej mówiliśmy o tym społeczeństwie informacyjnym, mamy dostęp do Facebooka, do telefonów, do różnych portali. My tutaj troszeczkę w inny sposób chcemy też dotrzeć do naszych mieszkańców. Pierwszym takim pomysłodawcą tej akcji tutaj, jeżeli chodzi o teren naszego województwa, było miasto Olsztyn i Państwowa Straż Pożarna Komenda Wojewódzka nasza w Olsztynie, gdzie takie pierwsze infografiki dotyczące właśnie zasad bezpieczeństwa, chociażby podczas burzy, podczas wypoczynku nad wodą, pojawiły się w autobusach miejskich. U nas w Ełku już od 9 lipca chcieliśmy taką ofertę troszeczkę rozszerzyć, tak też tutaj zrobić coś podobnego w naszym mieście. Okazało się, że jeżeli chodzi o autobusy miejskie, nie mamy możliwości wyświetlania informacji multimedialnych, natomiast mamy takie specjalne ekrany na części przystanków autobusowych i tutaj takie infografiki się pojawiły, także będziemy się starali docierać również w ten sposób do naszych mieszkańców. W tej chwili mamy infografiki dotyczące właśnie zachowania podczas burz, podczas silnych opadów deszczu czy porywów wiatru i bezpieczeństwa nad wodą. Będziemy się starali, żeby te infografiki tematycznie też wchodziły do świadomości naszego społeczeństwa. Przygotujemy takie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo instalacji grzewczych przed sezonem zimowym, o bezpieczeństwie w trakcie ferii, używania fajerwerków i tego typu tematy. To jest to, co w naszej prewencji społecznej tutaj prowadzimy takie akcje na zajęciach Ognik, na wizytach, które w maju, w czerwcu bardzo często odwiedzają nas szkoły podstawowe czy inne przedszkola. Tutaj wychodzimy do mieszkańców, żebyśmy byli troszeczkę nie tylko zamknięci u siebie, ale też, żeby ta świadomość rosła w społeczeństwie, takie krótkie migawki, gdzie powinno to zapadać w pamięć.
Dziękuję za to spotkanie, za te jakże cenne rady i apeluję, abyśmy się do nich po prostu stosowali. Pan Hubert Zawistowski, rzecznik Ełckich Strażaków, był dzisiaj naszym gościem. Wszystkiego dobrego i bezpiecznego wypoczynku wszystkim chyba życzę.
Dziękuję i tego samego życzę wszystkim naszym wypoczywającym na terenie naszego powiatu.